Są takie chwile i czasy, w których musimy podejmować jakąś decyzję. Ja 2-3 tygodnie temu, nie wiem, czas szybko leci, kiedy to było, mówiłem z listu do Rzymian, o Hebrajczyków, o sytuacji, jaka nastąpiła, kiedy pisał apostoł Paweł ten list, dlaczego go napisał. Napisał go do Hebrajczyków, do Żydów, z tego powodu, że mieli taką tradycję, judeochrześcijanie, że każdego sabatu spotykali się w świątyni, a w niedzielę spotykali się w każdą niedzielę na łamanie chleba, na wieczerzę pańską. Tak było od początku Kościoła Pańskiego. Stąd my też spotykamy się w niedzielę na łamanie chleba i na wieczerzę pańską i spotykamy się w pierwszy dzień po sabacie. Kiedy Pan Jezus jeszcze chodził po ziemi, to zapowiedział w końcówce swego życia, że kamień na kamieniu nie pozostanie na miejscu ze świątyni. To była straszna obelga dla Żydów. Oni byli gotowi go w tym momencie ukamionować, bo jak? Jedyna świątynia, jedyne miejsce święte na ziemi i nie ma zostać kamień na kamieniu? Bloki 2,5-tonowe. Z takich była zbudowana świątynia. Przez wojska rzymskie zostały rozciągnięte, jak powiedział Pan Jezus. Dlaczego? Dlatego, że On też był prorokiem. Pan Jezus wiedział, co będzie. W 70 roku, więc niespełna 30 lat, od tego czasu wojska za bunt Żydów najechały i zniszczyły świątynię. I apostoł Paweł miał przygotować Hebrajczyków głównie, dlatego jest ten list do Hebrajczyków, do tego, aby przestali się spotykać w sobotę. Nie było gdzie się spotykać. I napisał im list. Napisał im ten list, który dla nas jest też wielkim zbudowaniem, wielką zachętą, z tego powodu, że mieli zacząć słuchać Pana Jezusa. Mnóstwo pogan, znacznie więcej pogan się nawracało, a Żydów było coraz to mniej. I nie chodziło już o przepisy zakonu, które miały być wypełniane, ale chodziło o życie, które miało być życiem w osobistej społeczności z Panem Jezusem Chrystusem. To od tego życia osobistego wszystko zależy. Pan Maciej nam wspomniał na początku, żebyśmy się zmieniali. Jak się zmieniać? Z lepszego na gorsze, czy z gorszego na lepsze? Niestety tak się dzieje, że kto grzeszy, to się zmienia na gorsze, bo do każdego grzechu dokłada się jeszcze jeden grzech, a grzech rodzi grzech, a ten w konsekwencji rodzi śmierć, śmierć duchową i odłączenie wieczne od Boga. A kiedy się człowiek zmienia, kiedy się może zmienić? Ludzie często chcą zmienić swój los, swoją sytuację, nawet budują fałszywą nadzieję, że sobie życie odmieni. Jakby wygrał jakąś nagrodę fajną, to by sobie odmienił życie, prawda? Ale to nieprawda. Wielu ludzi wygrało i nikt z nich nie odmienił życia, a zamienili na gorsze albo na piekło. Ja już mówiłem kilka razy, gdy byłem w Stanach w 2009 roku, 368 milionów dolarów wygrał człowiek i po 3 latach miał 12 spraw w sądzie od kobiet, które go sądziły, bo też chciałem mu tam uszczknąć, ale nic im nie dał, bo został bankrutem i żył na zasiłku socjalnym. Odmienił sobie głupie życie. 80% tych ludzi niestety nie potrafi sobie odmienić życia, dlatego że nie mają zasad. Zasady są w Słowie Bożym. Rozpoczyna się list do Hebrajczyków takim pięknym słowem. Pierwszy rozdział. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Bóg przemawiał do ojców przez proroków. Ja chciałem dzisiaj mówić o Panu Jezusie jako proroku. Mówiliśmy o Nim poprzednio jako o kapłanie, arcykapłanie, bo arcykapłan miał takie fajne zadanie. Stawać między Bogiem i ludźmi, zanosić ich ofiary, wołać do Boga za nich, modlić się, aby Bóg im przebaczył. I tę funkcję sprawowali kapłani, ale skończyło się. 70 rok, nie ma ołtarzy. Nie ma głównego ołtarza, na którym zanoszono by ofiary za grzech. Żydów rozpędzono za nieposłuszeństwo Bogu. Pamiętacie modlitwę Żydów? Nie tyle modlitwę, wołanie, kiedy odbywał się proces Pana Jezusa. krew Jego na nas i na dziadki nasze. W głupocie swojej ludzie wiele rzeczy mówili, nie sądząc, że słowa wracają. Tam, gdzie grzech, im więcej grzechu, tym więcej grzechu. Zmiana? Tak. Ta zmiana doprowadziła do strasznego końca, bo Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Ale aby zmiany miały miejsce, aby mogły następować, to Pan Bóg przemawiał do swojego ludu. Dzisiaj też przemawia do nas przez swego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, w wierszu drugim czytamy, przez którego także wszechświat stworzył. Pan Jezus stworzył wszechświat. Niektórym to nie przechodzi przez gardło, ale tak napisano w Bożym Słowie. Przez którego także wszechświat stworzył. Pan Jezus jest współtwórcą razem z Ojcem i Duchem Świętym dzieł, które zostały na ziemi. Napisano. Jak napisano, to po co to zmieniać? On nie jest stworzeniem, on jest twórcą. I różnica jest taka wielka pomiędzy stworzeniem a stwórcą, że ten wiele może, a my co? Stworzenie może tylko sobie powzdychać i życzyć sobie odmiany. Ale u kresu tych dni przemówił do nas przez swojego Syna. Wiecie, kiedy prorocy, którzy mieli zwiastować słowo, zawiedli. Smutną jest rzeczą, że prorocy zawodzą. Jak to możliwe? Prorocy zawodzą. Czasami pojawiali się prorocy, którzy nie zwiastowali Bożego Słowa. Kiedy zapowiedział Pan Bóg przez Mojżesza, to Mojżesz jako pierwszy w piątej księdze Mojżeszowej, w księdze inaczej po polsku tłumaczona, bo mamy piątą Mojżeszową, to jest Księga Powtórzonego Prawa, albo po łacinie została nazwana Deuteronomium. Ja sobie pozwolę czasami te nazwy przypominać, żebyście wiedzieli, jak ktoś was zaskoczy. W Deuteronomium napisano. A Deuteronomium to jest Księga Powtórzonego Prawa albo Piąta Księga Mojżeszowa. W Biblii tam jest chyba na początku, nie wiem, czy w tych wszystkich naszych, na początku te nazwy są. Przed każdą księgą. Mamy w Piątej Księdze Mojżeszowej, to nasze takie przyzwyczajenia do takich cytatów, słowa, które Pan Bóg powiedział do Mojżesza. Proroka takiego jak wam, jak ja, wzbudzi wam Pan. Ale już wtedy Mojżesz mówił o Panu Jezusie. Takiego proroka nam wzbudzi. Wiecie, to jest wielka rzecz. Takiego proroka jak ja wzbudzi wam Pan. Są to rzeczy, kochani, które przetrwały i my je dzisiaj cytujemy, dlatego że Mojżesz zobaczył to, co Pan Bóg powiedział. To jest 18 rozdział, 15 wiersz. Proroka takiego jak ja jestem, wzbudzi ci Pan Bóg twój spośród ciebie, spośród twoich braci. I to jest napisane słowo, jego słuchać będziecie. Proroka słuchać będziecie. Ale wiecie, słuchali tego proroka, czy słuchają dzisiaj? Proroków, których posyłał Pan, nie słuchali. Mnie takie poruszyło słowo, które pisze Izajasz, prorok. Miałem karteczkę, ją wyjąłem. Widzicie, to muszę szukać. W 61 rozdziale. Prawda się zapodziała. A ten, który unika złego, bywa plądrowany. Widział to Pan i za złe to poczytał, że nie ma prawa. Po co był potrzebny prorok? Prorocy potrzebni byliby oznajmiać od Wszechmogącego Pana słowa, które ten miał do ludu. Oni mieli swój zakon, mieli swoje przykazania i byłoby fajnie, gdyby je przestrzegali, wiele rzeczy by nie było. Przestrzegali, a przestrzegali to, co chcieli. To tak jak my, podobni do nas całkiem. Jak coś fajnego, to my przestrzegamy, nie? Ale nie po to były te prawa dane, by prawda się nie zapodziała, by prawda triumfowała, aby ludzie chodzili drogą pańską i prorok miał zadanie wspaniałe oznajmiać wolę wszechmogącego Boga. I wzbudził Pan Bóg takiego proroka w osobie Pana Jezusa. Ja przeczytam jeszcze z tego 5 rozdziału kilka wierszy, dlatego że tutaj jest też słowo, które jest takim ostrzeżeniem pewnym i na ówczesne czasy było. 16 wiersz. Według tego, jak prosiłeś Pana, to jest ta 5 Mojżeszowa, 18 rozdział dalej od 15 wiersza. 16 wiersz powiada, według tego, jak prosiłeś Pana Boga Twego na Chorebie w dniu zgromadzenia, mówiąc, nie chciałbym już słyszeć głosu Pana Boga swego i patrzeć nadal na ten wielki ogień, abym nie zginął. Przypomnę tylko, że no, to była wielka, wielka rzecz. Mojżesz nie mógł patrzeć na oblicze Pana, ponieważ tak mocno jaśniało. Świętość Wszechmogącego Boga objawiała się w wielkim ogniu, w wielkim świetle. Grzeszny człowiek nie mógł jak gdyby tego znieść i Mojżesz przez zasłonę z Panem rozmawiał. A mimo to, kiedy zszedł z góry, to sam promieniował tym światłem od Boga wziętym, że ludzie nie mogli na niego patrzeć. Co to takiego było, kiedy mamy do czynienia ze świętym Bogiem? Co to takiego się dzieje, kiedy człowiek ma taką społeczność ze świętym Bogiem? Otóż sam promieniuje. Dzisiaj też, kochani, my promieniujemy w znacznie mniejszym stopniu, ale wierzący ludzie promieniują. Oni mają takie ciepło, mają takie serce, mają taką miłość. To są inni ludzie. Ja bardzo się cieszę, kiedy patrzę na ludzi i widzę, oni promieniują. Fajnie. Ale to patrzenie w ich przypadku było takie bolesne, ponieważ tak daleko od świętości od Pana byli. Pan rzekł do mnie, słusznie powiedzieli, wzbudzę im proroka spośród ich braci i Pan Jezus jest spośród ich braci, spośród plemion żydowskich, takiego jak ty. Włożę moje słowa w jego usta i będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkażę. Ten prorok, Pan Jezus, będzie mówił wszystko, co mu rozkażę. Zadaniem proroka było dokładnie powtórzyć Wszechmogącego Pana i nie odmieniać niczego, nie dodawać niczego. Nie mówić słów, bo jak powiem tyle więcej, to skorzystam na tym. Ja już byłem świadkiem wielu takich nawet i przepowiedni. Jak ktoś chciał coś przepowiadać, proroczyć, mamrotać, to dla korzyści mamrotał. To nie tak ma być, kochani. To, co mu rozkażę. I kiedy czytamy Ewangelię Jana, to w kilkunastu miejscach, przeczytamy później, to nie są moje słowa, mówi Pan Jezus, ale słowa mojego Ojca. I On dokładnie oznajmiał to, co od Wszechmogącego Pana wziął. I 19 wiersz powiada tak. Jeśli więc kto nie usłucha moich słów, które On mówić będzie w moim imieniu, to ja będę tego dochodził na Nim. Ha! Jeśli ktoś nie usłucha Jego słów, to proroctwo Mojżesz wypowiedział 1500 lat przed narodzeniem Chrystusa. Mamy jeszcze dwa i trochę. I zobaczcie, czy zmieniło się coś w postawie Pana? Czy Pan Bóg będzie dochodził słów swoich? Lekceważenia Jego słowa? Będzie. Taki najstraszniejszy wiersz, który niektórzy się ludzie boją cytować, jest w liście do Rzymian w pierwszym rozdziale. A gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Gniew Boży? Przecież Pan Bóg jest miłującym, kochającym Bogiem, ale nienawidzi grzechu. Po to mamy słowa, abyśmy nie doprowadzili do tego, że prawda się zapodziała. Jak macie wielkie kościoły historyczne, co tam się stało? A prawda się zapodziała. I macie slogany. Wierzę z kości słoniowej, módl się za nami. Tak kiedyś to posłuchałem na jakimś pogrzebie. Są mówię, ty, jak się wierza może modlić? Co oni za bzdury plotą? O co tu chodzi? Ale prawda się gdzieś zapodziała, bo był taki okres, kiedy sztuka miała być nad treścią. Forma miała dominować, a treść nieistotna była. No nie wiem, gdzie to wzięli. Tego proroka nie słuchali. Ta prawda się zapodziała. Jeśli więc kto nie słucha moich słów, które on mówić będzie w moim imieniu, to ja będę tego dochodził na nim. Wszakże prorok, który ośmiał się mówić w moim imieniu słowo, którego mu nie nakazałem mówić, a czemu tak Pan Bóg powiedział? Bo on wiedział, że będą ludzie bredzić. I dlatego już w 5 Mojżeszowej, w Księdze Deuteronomium, albo Powtórzonego Prawa, jest takie ostrzeżenie. Wszakże prorok, który ośmiał się mówić w moim imieniu słowo, którego mu nie nakazałem mówić, albo który będzie przemawiał w imieniu innych bogów, taki prorok poniesie śmierć. To było bardzo surowe prawo. A jeśli powiesz w swoim sercu, po czym poznamy słowo, którego Pan nie wypowiedział? I mamy odpowiedź. Jeżeli słowo, które wypowiedział prorok nie w imieniu Pana, nie spełni się i nie nastąpi, jest ono słowem, którego Pan nie wypowiedział, lecz w zuchwalstwie wypowiedział je prorok, więc się nie bój go. W jakim to duchu? W zuchwalstwie wypowiedział, w zuchwalstwie. Zuchwalstwo to jest taką rzecz, taka sprawa, gdzie przestaje być bojaźń Boża w sercu, ale jest pycha, która nakazuje rzeczy czynić, mimo że Pan tego nie chciał. Na szczęście nasz prorok, nasz Pan Jezus, który przyszedł na ziemię, chociaż był współistny Ojcu, był jest tej samej natury, co Ojciec, miał prawo wypowiadać rzeczy, on oznajmiał nam słowa Ojca. I w tej jego misji jako prorok wypowiedział słowa, które są też dla nas bardzo, bardzo istotne. Prawda się nie może zapodziać, kochani, nie może się zapodziać, bo wtedy jest błądzenie. Tak sobie, wiecie, kiedyś rozmyślałem nad tym, jak oni wysyłają te sputniki tam w powietrze. Tam wystarczy, że lekkie odchylenie od kąta jest i ten sputnik nigdy nie wyląduje z powrotem. A to nie widać, to jedzie prosto niby. Ale na dużych odległościach co się dzieje? Pod świecem ich chłopaki założyli drzwi w końcówce, nie sprawdzili poziomu, pionu, przepraszam, i u góry zabrakło 8 mm, ale tak nie widać. Tylko drzwi się nie zamykają. Takie malutkie odchylenia, co tam? Ale malutkie odchylenia powodują dewiacje. Powodują przeciągi. Wywie, co nie trzeba. Kochani, jak to jest istotne, abyśmy patrzyli na słowa proroka. Wiecie, najpiękniejsze słowa znajduję w Ewangelii Jana w 17 rozdziale. To jest modlitwa arcykapłańska Pana Jezusa. Żeby nie przekręcić, ja je znam na pamięć, ale wiecie, ja jestem stary. Jak powtarzam często, niektórzy mi nie wierzą i traktują mnie jak młodzieńca, który ma wszystko pamiętać. A to już było. Prawda? Modlitwa arcykapłańska, 17 rozdział Ewangelii Jana. Mamy tu takie piękne słowa, że oznajmiłem im słowa Twoje. Ósmy wiersz. Albowiem dałem im słowa, które mi dałeś. Dałem im słowa, które im mi dałeś. I oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem i uwierzyli, że mnie posłałeś. Jedną z funkcji proroka było dać słowa. Słowa na drogę, słowa pociechy. Żydzi mieli kapitalną kulturę. Kiedy się pozdrawiali, to zawsze mówili szalom. Zobaczcie, w którym innym języku pozdrawiali się. Pokój, pokój. Niektórzy się przekleństwami żegnali i witali. Jeszcze nie wszedł, a już przeklinał. Ale nie tak z tym ludem. Oni mieli słowo od Boga. Szalom. Przepiękne słowo. Bo to słowo miało się rozszerzać, ono miało się kodować w głowach, ono miało powodować, że mamy żyć w pokoju, mamy się błogosławić Bożym pokojem, mamy żyć w pokoju. Oni je przyjęli. Słowa proroka Pana Jezusa, oni je przyjęli. To jest przepiękne, kiedy jako dzieci Boże możemy przypatrywać się, że prorok miał coś fajnego do powiedzenia. Pan Jezus miał wiele fajnych rzeczy do powiedzenia. Uczymy się tych słów i chcemy się uczyć dalej. 7 rozdział Ewangelii Jana. Na to odpowiedział im Jezus, mówiąc: nauka moja nie jest moją, lecz tego, który mnie posłał. Wszemogący Ojciec chciał, by Jego lud był świadomy swojego życia, swojego celu na ziemi. Czy dzisiaj ludzie wiedzą, po co żyją? Wielu ludzi żyje tylko dla drobnej przyjemności, chwilowej, krótkiej przyjemności. Ale te przyjemności trwają krótko. Powiem wam taką historyjkę. Jak pojechałem, miałem 9 lat do Rosji, ówczesnej dzisiaj Białoruś. No, idziemy do sklepu, cukru nie ma. Komuna tyle dobrego zrobiła, że nic nie było. Kawy nie było, herbaty nie było. No to babcia, dawaj ryżu, przepraszam, żyta na piecyk taki. Upaliła tam to żytko. Pomielili Janeczkowi, dali do kubeczka kawy. Jakie gorzkie. Mówię: tatuś, to gorzkie, nie da rady tego pić. To tato się głowi, poszli do tego magazynu znowu. Takie cukierki były jak te nasze szklaki. Ale to się nie rozpuszczało w tej kawie. No co temu synkowi, żeby był szczęśliwy, bo co to 9-letni chłopak słodkie kochał, w Polsce był cukier. A w tym dobrobycie nawet cukru nie było. No to poszli po miód. Gdzieś tam w lesie są barcie takie tam na szczęście, na dziko pszczoły robią ten miód też. I cały talerz taki miodu. Ale jak ja się ucieszyłem, tatusiu. Wiecie co? Po dwóch łyżeczkach już więcej nie mogłem. Bo jeżeli czegoś tak bardzo pragniemy, to przyjemności się kończą z nadmiarem. A tu jeszcze 24 godziny następnego dnia, prawda? Przyjemności się kończą. Ale są rzeczy stałe, są rzeczy wieczne. I sprawa Boża dotyczy rzeczy wiecznych. Pan Jezus nie po to przyszedł nam oznajmiać słowa Ojca, abyśmy skupiali się na drobnych przyjemnościach, które przemijają, najpiękniejszych, ale na rzeczach wiecznych. I po to jest potrzebny prorok, który by prawdę oznajmiał i ustawiał nas w właściwym kierunku. Wróćmy teraz do pierwszego rozdziału listu do Hebrajczyków. Częstokroć i wieloma sposobami przemawiał do nas przez ojców, ale w te dni ostatnie przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy. Bóg ustanowił Pana Jezusa dziedzicem wszech rzeczy. Kto to jest dziedzic? Wiecie, przez komunę to my nawet nie za bardzo wiemy, kto to jest dziedzic, prawda? Wprawdzie nie byli to najsympatyczniejsi ludzie, jeśli chodzi o ich postawę i pozycję, nie zawsze przynajmniej, bo często byli to tak zwani też wyzyskiwacze, nieprawi ludzie, a z nieprawością jest tak, że im więcej ma, tym więcej chce i tym mniej daje ludziom. To jest tak jak w naszym dzikim kapitalizmie. Im mniej zapłacą ludziom, tym się bardziej cieszą, że mają parobków i niewolników. A to już z tym się musimy pogodzić, kochani, i bez względu na to, jakby nie było, my mamy pracować jak dla Pana Jezusa. Czy płacą, czy nie płacą. Bo jesteśmy sługami Najwyższego. My mamy dziedzictwo. Dlatego o to doczesne nie zabiegamy zbytnio. On ustanowił go dziedzicem wszech rzeczy. Wiecie, te wielkie słowa w liście do Hebrajczyków, tego proroka, że jest dziedzicem wszech rzeczy, pozwalają nam mieć tą fajną nadzieję, budować ją o Pana Jezusa. Panie Jezu, my chcemy być Twoimi, bo Ty jesteś dziedzicem. Czego? Wszystkiego. Zdjęcie uwagi, nie na te, z tych przyziemnych rzeczy, ale pokazanie na wielkość naszego Pana proroka i właściciela wszystkiego, to jest fajny gest Ducha Świętego wobec dzieci swoich. Oznajmia nam Słowo. On go ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. I dalej powiada, On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach i stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię. Co jest ten Pan Jezus? Ten Pan prorok. Ten Pan, który oznajmia prawdę. Ten Pan, który wie, co i gdzie, jak ma być. To był ten, który prorokował, że nie zostanie kamień na kamieniu ze świątyni izraelskiej. I tak się stało. Mało tego, jest rozdział poświęcony temu proroctwu Pana Jezusa. Gdy zobaczycie wojska otaczające miasto, to był gród warowny, uciekajcie w góry. No co za prorok! Wszyscy budowali wielkie mury, wały obronne, żeby się schronić przed najeźdźcą, a Pan Jezus każe opuścić miasto i uciekać. Co za prorok! Prawdziwy. Prawdziwy. Kto uciekł w góry, nie chował się za murami miasta, był ocalony, bo była tak straszna rzeź w Jerozolimie i tyle krwi płynęło, bo tak mocno Żydzi rozłościli Rzymian. Nie posłuchali słów tego proroka. Czy spełniło się słowo, które Mojżesz powiedział? A kto nie posłucha słów tego proroka z ludu, będzie wytępiony? My jako ludzie nie lubimy mówić o śmierci, prawda? Ja czasami spotykam, już kilka razy mi się spotkało, udało spotkać i rozmawiać z jaroszami. Oni tylko warzywa jedzą. Niech jedzą, ja tam lubię trochę golonki też, chociaż mi szkodzi. Ale już i z takimi się spotkałem, którzy stwierdzili, to haniebne, że się morduje zwierzęta. Że jest tyle tych rzeczy różnych, że ile by to było oszczędności prądu, bo zobaczcie, jakie przetwórstwo, ile trzeba chować, ile trzeba prądu, ile siły wytworzyć i tyle jedzenia i zabijają te zwierzęta, haniebne. Wiecie, ludzie mają pomysły na ustawianie świata i pomysły na świat. Ja jestem zawsze trochę bezpośredni. Ja zadam pytanie, a kto zabił pierwsze zwierzę? Pan Bóg. Jak Adam z Ewą zgrzeszyli, to przyodział je w skóry. Z kogo? To mi ktoś niemądry powiedział, zrobił te skóry, a nie musiał zabijać. No też dobra filozofia. Może nie bezpośrednio Pan Bóg, ale na pewno jego aniołowie. I zabijanie zwierząt stało się jak gdyby rytuałem od tamtych czasów do złożenia ofiary. Pierwszą ofiarę złożył Abel, pamiętacie? Abel złożył pierwszą ofiarę. Jaka to była ofiara? Też list do Hebrajczyków w 11 rozdziale mówi nam o tym Ablu i o tej ofierze złożonej. O, 4 wiersz. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain. Jaką ofiarę wartościowszą? Takie są ofiary. A wy też ofiary robicie, bracia i siostry? Też tam ofiary do woreczka czasami. A jakie? Wartościowsze czy 5 groszy, które mi zostało? Bo takie też są na składce naszej. Abel złożył wartościowszą ofiarę niż Kain. Dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy. Zobaczcie, Serce poznaje się w wierze, że jest sprawiedliwy. Gdy Bóg przyznał się do jego darów i przez nią jeszcze po śmierci przemawia. Bóg przyznał się do jego darów. Wiecie, list do Hebrajczyków jest taki bardzo bogaty, wiele pięknych określeń. Sprawiedliwsza ofiara. A co to takiego zrobił ten Abel? Byśmy otworzyli sobie Słowo Boże w 1 Mojżeszowej, 4 rozdziale. To jest początek, kochani, wydarzeń na ziemi, kiedy Adam z Ewą zostają wypędzeni z raju. 4 wiersz. Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i z tłuszczu ich. A Pan wyjrzał na Abla i na jego ofiarę. Początek życia ludzi. Troje dzieci Adama i Ewy. Nie ma nic mowy o córkach, a musiały być, bo jakby było więcej dzieci. Albo jeszcze byli jacyś inne postacie, bo czasami o nich czytamy na ziemi. I za mało nam napisano o tym początku. Tak jestem zawsze żądny więcej wiedzy, ale nie mamy. Jedynie takie urywki kapitalne w Słowie Bożym, które rozważamy, bo jak za mało coś jest napisane, to my kombinujemy i dokładamy sobie nasze teorie fajne, nie? Ale na przykład jest taki urywek, że synowie ludzcy, synowie Boży przychodzili, brali sobie córki ludzkie i rodzili im się olbrzymowie. Skąd się wzięli, nie wiemy. Pewne rzeczy są zakryte, nie mędrkować, nie wiemy. Ale wiemy, że Abel złożył wartościowszą ofiarę, bo złożył ją z trzody swojej i z tłuszczu. A Kain też złożył. Byle jak, nie z serca, ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał. Wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zastąpiło się jego oblicze. I rzekł Pan do Kaina, czemu się gniewasz i czemu zasępiło się Twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, i posłuchajcie, co Pan Bóg wtedy powiedział. Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz Ty masz nad nim panować. Abel złożył doskonalszą ofiarę, ofiarę, którą przyjął Pan. Apostoł Paweł wyjaśnia, że otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy i Bóg się przyznał do jego darów. I krew Abla, która jest jakimś symbolem, w liście Judy czytamy, że ta krew Abla woła o pomstę do Boga nad wszystkimi bezbożnymi ludźmi. Prorok, Pan Jezus, przemawia i przyniósł nam słowo, abyśmy je przestrzegali. To słowo Pana Jezusa daje nam dzisiaj jedną z wielkich, taki wielki pewnik, że Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Hebrajczyków 13:8. Na pamięć powinniście znać, bracia i siostry. Wszyscy. Tak jeden mąż. List do Hebrajczyków 13:8. Pan Jezus Chrystus jest wczoraj, dziś i ten sam i na wieki. Wobec tego Jego Słowo jest nieprzemijające. Jego Słowo jest pewne, Jego Słowo jest stałe. Oznajmił Pan Jezus całą wolę Ojca wobec nas. Które z przykazań Pan Jezus powtórzył z 10? Wszystkie z wyjątkiem szabatu. We wszystkiej, całej jego nauce mamy przykazania zapisane, ale ani razu Pan Jezus nie odniesie do szabatu. Dlaczego? Bo zakon jest cieniem rzeczy przeszłych. Ten prorok, który oznajmił wolę Ojca, zmienia testament, zmienia przymierze. I gdy czytamy dokładnie list do Hebrajczyków, to tam jest mowa, że testament i nowe przymierze rozpoczyna się z chwilą śmierci. Testament. Co to za określenie? Zobaczcie, że już w starożytności był testament. Ja byłem zdumiony, kiedy te słowa po raz pierwszy przeczytałem bo myślałem, że to wymysł naszej cywilizacji. Nie, już w pierwszym wieku był testament. Zapisywano, co się stanie z moim dziedzictwem. Niektórzy też do dzisiaj zapisują. I co zapisują? A mieszkanie swoje, a potem na starość jest goły i bosy. I śpi po klatkach schodowych. Testament był najmądrzejszą formą. Po śmierci potomkowie dziedziczą, a nie za życia. I niektórzy się nabawili wielu, wielu gorzkości. To dobra rzecz, testament. Już znany był w starożytności. Ale ważny jest chwilą śmierci. Ja też, bracia i siostry, wszystkim wam radzę robić testamenty, ale po swojej śmierci, nie żadne jakieś przypływie emocji, albo mój syneczek, moja córeczka, bo taki kochany. A potem przyjdzie synowa i idzie z torbami. Pan Jezus też ustanowił testament swoją śmiercią. I nowe przymierze rozpoczyna się od tego proroka, Pana Jezusa, który oznajmił dokładne Słowo Boże. To dokładne Słowo Boże dzisiaj dla nas jest lekarstwem. On jest ten sam wczoraj, dzisiaj, na wieki, ale też, zobaczcie, nasze słowa naczelne na przodzie. To są słowa tego Pana Jezusa. Jak będziemy tego słuchać i patrzeć, to prawda się nie zapodzieje. Ale będziemy trwać w Bożym Słowie, będziemy czytać, co napisano i będziemy rozważać, co napisano. Ewangelia Mateusza 11:28. Błogosławieństwo, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. A nie wiem, czy dobrze zacytowałem. No, bracia, kto mnie skoryguje, czy źle, czy dobrze. Weź, muszę wam tu przygrozić. Nie wiecie, bracia kochani, a ja, widzicie, stary. Otworzę. Nie, źle zacytowałem, widzicie. Bo 11:28 jest: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Ale błogosławieństwem, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go, to też ci, którzy kochają to Słowo tego proroka, tego Ojca, który posłał to Słowo. Naszym zadaniem, kochani, jest służyć i słuchać. My tylko możemy być jako stworzenie sługami. Nie mamy żadnego prawa do zarządzania ani do ustanawiania jakich form rządu. My też lubimy sobie tworzyć prawa, prawda? Nasz Sejm jest od tego, żeby robił stosy i co kilka miesięcy, to już złe, takie powymyślali. Sobie pomyślałem, muszę się zapisać też do jakiej partii, Gowina najlepiej teraz, najbardziej prawy człowiek w tym parlamencie. Ale kto na mnie zagłosuje, jak jestem stary? Żartuję. Ale młodsi bracia i siostry, zapisywać się do dobrej i sprawiedliwej partii, żeby bzdurnie uchwalano. Nasz brat Godson, John Godson, czasami coś tam im przyblokuje. I fajnie się go słucha, że ktoś mądrzejszy coś mądrego powie. Bo tak łatwo ustanawiać. Po co? Czy wiecie, czemu wozimy gaśnice w Polsce w naszych samochodach? Bo był taki poseł, prezes Urzędu Ceł, który najpierw wykupił sobie fabryczkę, był przygotowany, żeby produkować kilogramowe gaśnice, a potem ze swoją spółą uchwalili, że trzeba mieć gaśnicę. I Polska jest jedynym krajem, która w każdym samochodzie musi mieć gaśnicę. Fajnie? No, zapisuję się do parlamentu, wymyślę sobie przepis na życie, na sukces. To nie o to chodzi. To ma służyć, kochani. My jako dzieci Boże uczymy się służyć, uczymy się słuchać, uczymy się mówić prawdę, żeby się nie zapodziała. To jest nasza funkcja, to jest nasze zadanie. Słuchać Bożego Słowa, słuchać tego proroka. Bo co? Jeśli ktoś nie posłucha tego proroka, z ludu będzie wytracony. Nie myślcie, że będziemy żyć w kraju dobrobytu. O dobrobyt zatroszczyli się ci, którzy mieli władzę. Często też powtarzam, albo rządzisz, albo jesteś rządzony. Nie chciał ci się rządzić, no to słuchaj i służ. A żaden rządzący nie da ci, chyba że ma dobre serce, tego, co ci się należy, tylko to, co on uzna za dobre, co możesz mieć. Tylko Pan Jezus, kochani, jest jedyną postacią we wszechświecie, który jest dziedzicem wszechrzeczy i zaprasza nas gdzie? Do dziedzictwa, do wielkiego dziedzictwa wszechrzeczy. To jest ten prorok, który oznajmił nam swoje słowo. Ja nie znam piękniejszej postaci, kochani, na tej ziemi. Jakoż to głupota słuchać wszystkich innych. Kilka dni temu odwiedziłem takich zaprzyjaźnionych ludzi, tam w Fordonie mieszkają. No i patrzę, przychodzę, dzieciątko jest, bo dawno u nich nie byłem, takie kolorowe troszkę. I mówi ta pani, no bo on jest muzułmaninem, ojciec. Bo córka tak, no wie pan, no, no wie pan, no, no wiem co zrobili. I się urodził malutki i teraz mają problem w rodzinie. Bo najpierw muzułmanin się na wszystko zgadzał, że mu nie przeszkadza wiara inna. Ale potem pojechał do Belgii i pan imam powiedział mu, że musi syna obrzezać. I teraz są problemy. Nie przyjeżdża do domu, bo żona nie chce się zgodzić wywieźć syna do obrzezania. Fajna przyjemność. A babcia drży, że wnuka jej zabiorą. I pilnują dzień i noc, żeby czasem nie przyjechał z jaką bandą, nie porwał wnuczkę, to jego syn. Mówię, no to wytłumaczcie mu, kiedy ten Koran powstał. On po polsku rozumie, wykształcony. Wiecie, kiedy Koran powstał? 140 lat po śmierci Mahometa. I on nie był żadnym prorokiem. Zrobili z niego proroka, aby taka była potrzeba chwili. A ktoś z was czytał, przeczytajcie te bzdury. Bo w jednym z naszych moich przyjaciół córka wyszła z domu wierzącego też za Araba. Mówię, no nie, ludzie kochani, co się dzieje na tej ziemi? Za muzułmanina. Poprzewracało się im w tych głowach i słuchają bzdur i bredni, które gdzieś tam powtarzali. Jak się to czyta, to tam jest mielonka, mieszanka ze wszystkim. Prawda, to tam nie ma mowy o prawdzie. Nie, że się zapodziała. Ci, którzy brodzili, chociaż trochę brodzili prawdziwych rzeczy, a tam to jest zupełne brednie. No zaraz mnie tu ukamienowali, aby tak coś muzułmanie stali, ale kamieni nie widzę, to pół biedy. Bo oni tak bardzo bronią swojego Koranu. Niedługo u nas nie będzie można mówić tak otwarcie, jak ja dzisiaj mówię. W Anglii by już też mi nie pozwolili mówić, już by mnie zamknęli chyba. Nie, tam zdaje się za gejów zamykają. U nas jeszcze wolno mówić. Prawda się zapodziała. Bo był prorok. Mała przyjemność i życie w strachu. Kochani, czy Pan Jezus oznajmił nam słowa, które mają nas prowadzić do tego, żebyśmy się bali, mieli lęki, mieli strachy, że ktoś mi przyjdzie i porwie mojego wnuczka? O wiele lepiej i piękniej jest słuchać tego, który jest dawcą życia, tego, który jest stworzycielem. On ma receptę, jak przeżyć 50, 60, 70 lat. 80. Jak to dłużej? 90, bo już mamy takiego brata Bryćko po studzie. 100 lat skończył. I ma się dobrze. Aż serce się raduje, kiedy się patrzy na tego kochanego brata. Pełen radości, skromności. Całe życie pszczoły hodował. Do dzisiaj hoduje, ale już tylko 4 roje, bo nie ma siły robić przy tym. W internecie sobie go oglądam od czasu do czasu. Bo żyje z Bogiem. Żyje z Panem Jezusem. On posłuchał tego proroka, tego Pana Jezusa, który jest ustanowiony dziedzicem wszechrzeczy. Ten dziedzic przyszedł po to, aby coś zrobić. Jako arcykapłan złożył ofiarę z siebie, otworzył Nowy Testament, ważny z chwilą Jego śmierci i w tym Nowym Testamencie mamy naukę Pana Jezusa. Jest wiele pięknych rzeczy, które byśmy jeszcze mogli mówić, kochani, o tym naszym Panu Jezusie. Ale Jego mamy słuchać. Wiecie, do Hebrajczyków, ludzie, którzy już wtedy byli, Paweł zapisał taką przestrogę, ponieważ Bóg zawsze mówił, przemawiał, ale ludzie po swojemu to przyjmowali. W 7 wierszu 3 rozdziału czytamy: dlatego jak mówi Duch Święty dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu w dniu kuszenia na pustyni. To zatwardzone serca, kochani, lekceważą to, co piękne. A jakie to jest zatwardzone serce? A zatwardzone serce to jest takie: usłyszał, nie podjął decyzji. Następnym razem. Usłyszał. Następnym razem. Następnym razem to już oddam serce Panu Jezusowi, już chcę się zmienić. Następnym razem. I zaczyna się proces nieodwracalny w sercu niektórych ludzi. A wiecie, ile procent ludzi, którzy zatwardza swoje serce, się nawraca w wieku 60 lat? 3. A najwięcej ludzi przychodzi do Pana Jezusa w wieku 16, 17, 18 lat. Czemu tak jest? Bo jeszcze nie nagrzeszyli tyle i ten grzech im nie blokuje ich wizji za Panem Jezusem. Jeszcze Go widzą takim, jakim jest, jeszcze mają świadomość tego, jakim jest. I oczywiście brak odpowiedniego Bożego Słowa też powoduje, że ludzie mają spaczone pojęcie o Bogu. Raczej Pana Boga wyobrażają sobie tylko w tym, żeby On ich pobłogosławił, żeby mieli dobrze i to, żeby mieli dużo. A to nie o to chodzi. Ten prorok oznajmił nam wolę Ojca. Oznajmiłem im słowa, które mi dałeś. Fajne to są słowa proroka. Kiedy trwamy w tej nauce, następną funkcją Pana Jezusa będzie Pan Jezus jako król. Akurat tak się fajnie złożyło, bo wyłożył to w czasie świąt Bożego Narodzenia, pierwszy dzień świąt. I zobaczymy Go jako króla, bo On jest też i królem. Jest prorokiem, jest arcykapłanem, a jest i królem. To jest następny temat, który sprawia, że jako ludzie, jako dzieci Boże, mamy do czynienia z kimś, który jest jedyny i wyjątkowy. Dlatego Jego słowa są takie godne do zapamiętywania i do nauki, i do powtarzania. Ten Pan Jezus odkupił lud swój. W 10 rozdziale powtórzę te słowa, które czytałem wcześniej. Lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej. Usiadł po prawicy Bożej. Ale mamy Jego Słowo, Jego Ducha Świętego. Ten Duch Święty przypomina nam Jego Słowo. Kiedyś słyszałem takie świadectwo jednego z braci, zamknęli go do więzienia. I czego najbardziej pragnął, czego nie miał, to nie miał Biblii w tym więzieniu. Ale dzięki temu, że dosyć dużo w młodości, bo pochodził z kraju, gdzie nie było Biblii i oni tam, żeby mieć jakieś wersety, to przepisywali na kartkach, kto ile gdzieś tam jakieś kartki dorwał, wiecie, nawet papieru nie było na terenach wschodu, ołówkiem przepisywali, co pamiętali. I on wrócił sobie na myśl, to ja też. Poprosił, żeby mu przysłali z listem dużo wolnego miejsca. I miał papier i zaczął przypominać sobie wszystko, co wiedział. Bo nie wiedział, ile lat posiedzi, a chciał mieć Słowo Boże, chciał mieć z tym kontakt z tym żywym Słowem i przypominał sobie, niektóre rzeczy przekręcił. Potem wreszcie udało mu się, że dostał Pismo Święte do więzienia mimo że to była komuna głęboka, już czytał sobie ze źródła. Pił wodę czystą ze źródła. Kochani, my mamy też to słowo. Pan Jezus usiadł po prawicy Bożej. Nasz prorok, który oznajmił nam wolę Ojca. I te piękne słowa przypominamy sobie, bo w 15 wierszu powiada: prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je. Gdzie macie, kochani, prawa Boże? Jak mamy Słowo Boże, to je jesteśmy w stanie wchłaniać i przyjmować, prawda? Jesteśmy w stanie nimi żyć. I na umysłach ich wypiszę je. Ale z tym się łączy wielka obietnica. A dodaje, a grzechów ich i nieprawości nie wspomnę więcej. Czy warto pamiętać o takich pięknych słowach? Ten prorok to oznajmił. Wiecie, ja się bardzo cieszę z tego. To się łączy z przebaczeniem też. Jeszcze kilka słów na ten temat. Że grzechów ich i nieprawości ich nie wspomnę więcej. Nie wiem, kto tam ile grzechów ma w swoim życiu, ale sądzę, że gdybyśmy teraz mieli przez jakiś przypadek dziwny tu mieć film wyświetlony z życia każdego z nas, z tych rzeczy, gdzie tam sami żeśmy gdzieś byli, co żeśmy robili, do dzisiaj wiemy, czego nie było wolno i co było wolno, prawda? Ciekawe. Ale jakżeśmy popełnili pewne błędy, to siebie usprawiedliwiamy lepiej. Zapominamy, że my takie łobuzy. I to jest problemem ludzkości. Ale on to, ten tam, ten typek, prawda? On to tam narobił. A tu obietnica naszego proroka, który zasiadł po prawicy Bożej, a grzechów ich i nieprawości ich nie wspomnę więcej. Takie słowa, kochani, to ja mogę lgnąć, bo nie będzie filmu wyświetlonego. Fajnie czy nie fajnie? Dla dzieci Bożych jest to jedyna obietnica, kochani. Jedyna cudowna obietnica naszego Pana Jezusa. Nie wspomnę więcej grzechów i nieprawości. Z powodu ofiary, którą złożył nasz Pan. I te wszystkie nasze nędzne uczynki wobec braci, wobec sióstr, brzydkie słowa ulegają zatarciu, wymazaniu. Nie ma, nie istnieją. Bo prorok nam powiedział, Pan Jezus nam powiedział, król nam powiedział, arcykapłan nam powiedział, jedyna wspaniała postać we wszechświecie, która nam oznajmiła wielkie słowa prawdy. A grzechów ich i nieprawości ich nie wspomnę więcej. Przykro wam, jak czasami ktoś was wygada, jak wygada? Co żeście zrobili złego? Głupio jakoś, nie? Dzisiaj ludzie mają tajemnice ze sobą czasami. Nie trzeba się już bać tajemnic, kiedy staniemy przed Panem. Bo każdy, kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Nie z powodu nas, z powodu naszego Pana Jezusa, tego, który usiadł po prawicy Bożej i tam, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych i wtedy przyjdzie jako król. To jest ten trzeci etap naszego Zbawcy. Jest królem. Oczywiście studium listu do Hebrajczyków jest bardzo głębokie i no by trzeba było każdy rozdział przynajmniej na jednym nabożeństwie omówić. Jest tam wiele fajnych rzeczy. Ale uchwyćmy się tych wielkich obietnic. Wiecie, obietnice są cudowne. Ja bardzo je kocham. A w Słowie Bożym jest około 365 obietnic. Praktycznie jedno na każdy dzień. Od Boga. Jestem ciekaw, ile pamiętacie. To jest zadanie domowe do domu. I zapiszcie, ile obietnic ja to pamiętam z tego Bożego Słowa. I nie mówcie, że macie słabą pamięć. Raczej leniwe serce. A lenistwo jest grzechem. A co się z grzechem robi? Przyznaje się do niego, grzech się wyznaje, od grzechu się odwraca i zaczyna się żyć tak, jak trzeba. Tego wam, kochani, dzisiaj życzę z całego mojego serca, sobie też, abym nie zapominał, gdzie co napisane. Jak to fajnie jest przypominać sobie słowa proroka naszego Pana Jezusa. Co za cudowna postać we wszechświecie. Płakać się chce, kiedy widzę lekceważenie tej postaci. Kochajmy Go, tak jak On nas ukochał. Żyjmy dla Niego, naszym pełnym życiem, pełnią radości, a będziemy promieniować, bo słowa Pana Jezusa powodują, że te twarze promienieją. One są inne. Ludzie lgną. Ja mam takiego pana, który przyjeżdża, jest strasznie nerwowy. Jak przyjedzie do mojego domu: Panie Tomczyk, ja tak lubię do Pana przyjechać, bo Pana jest taki spokój. A to nie ja jestem autorem tego spokoju. Ale on to widzi, bo ja tego nie widzę. To jest fajną rzeczą, fajnym świadectwem, kiedy wydajemy takie świadectwo przed obliczem Pana. Posłuchaliśmy tego proroka. A jeśli ktoś go nie posłucha, to z ludu, spośród ludzi wytracony będzie. Nie ma Bożego błogosławieństwa dla bezbożnych. Nie ostoi się bezbożny w zgromadzeniu sprawiedliwych też, prawda? Czasami jak ludzie kombinują gdzieś tam, ale też do społeczności chcą, za długo się w zgromadzeniu sprawiedliwych nie ostoi. Prawda Boża, emanacja Boża, światło Boże albo doprowadzi do oczyszczenia, albo do odejścia. Kochani, życzę wam z całego serca na te dni fajne. Ja bardzo lubię okres Adwentu. Nie wiem czemu, ale jakoś tak polubiłem od małego dziecka. Może od dziecka z tego powodu, że paczki będą pod choinką, ale jakoś tak fajnie. Już taki inny nastrój, już coś się chciało zmieniać, już chciało się śpiewać. Teraz sobie też pośpiewamy. Ja dziękuję braciom i siostrom wczoraj za wczorajszy wieczór. Na końcówkę wprawdzie przyszedłem, zdążyłem jeszcze, ale było to radością dla mnie oglądać braci i siostry przy stołach razem. Jak fajnie, jak radośnie. W usłudze braci i sióstr. Każdy coś chciał dać, każdy coś chciał przyjąć. Złożył ofiarę, przyniósł ją, doskonalszą ofiarę. Niech was Pan błogosławi. Amen.